co prawie piszczy.
Wracamy do naszych rozważań o obowiązkach i prawach wiernych świeckich. Powiedzieliśmy ponad wszelką wątpliwość, że naszym obowiązkiem i prawem, bo to też przywilej świadczyć o Chrystusie, pamiętajmy też o takim kontekście, to nie jakieś dotkliwe właśnie zadanie, zobowiązanie, ale przywilej, tak też można powiedzieć, a chyba nawet trzeba?
Zdecydowanie tak, właśnie, że to nie ma być coś też takiego, nie wiem, napiętego, tak, że czuję teraz, jakkolwiek są to sprawy oczywiście nie nawet ważne, tylko najważniejsze, tak, najpoważniejsze, to jednak w pewnej, bym powiedział, muszą dać pewnej swobodzie, pewnej nawet lekkości, bym to tak nazwał, żeby nie były przytłaczające, jak to już użyłem tego sformułowania, kontrskuteczne w poszczególnym przypadku, tak, bo można kogoś naprawdę wybitnie zniechęcić, kiedy się za bardzo chce.
Tak, i to zresztą widać. Wtedy nosi to pozór jakiejś takiej sztuczności, nadmiernego dbania o taką strukturę, a ta treść może wtedy ucierpieć. Kolejne kanony mówią nam o tym, tak już podejmują, czy zwracają naszą uwagę na konkretne ścieżki, którymi kroczymy jako świeccy. I wspomnieni są tu małżonkowie, a także rodzice. I to, jak oni mają realizować swoje powołanie.
Widzimy, że to jest sprawa, która w czasach też nas współczesnych się bardzo komplikuje. Tak? Dzisiaj samo małżeństwo, ja tak to przewrotnie też po prostu powiedziałem, że mówimy o powołaniu do małżeństwa, co wydaje mi się nieszczególnie trafione, ale jest to powszechne dzisiaj mówienie, bo jeśli mówimy o powołaniu do małżeństwa, no to tak, ci, którzy nie żyją w małżeństwie, powiedzą, no ja nie mam powołania do tego, tak? Ja jestem z drugą osobą, jakoś sobie żyjemy w jakimś związku partnerskim, habitacyjnym, innym, ale ponieważ nie mam powołania do małżeństwa, no to nie wchodzę. Małżeństwo jest jakby naturalnym przeznaczeniem wszystkich ludzi i ci, którzy małżeństwa z różnych powodów nie wchodzą, to może Ewangelię cytować, tak? Jedni ludzie takimi uczynili, a drudzy z tych duchowych powodów są jakby do tego niezdolni, to doszliśmy do czasu, gdzie rzeczywiście już samo małżeństwo jakby jest też pewnym przedmiotem ewangelizacji i staje się instytucją mniej społeczną, a bardziej religijną, tak, to katolickie małżeństwo. To są przemiany, które są poza dyskusją jakby tak naprawdę, bo my to widzimy, więc znowu przykład takich małżeństw, które by pociągały innych, no to jest coś, czego bardzo brakuje. Ile takich małżeństw są? Czy są też takie małżeństwa? Nie ma takich małżeństw idealnych. Wiadomo, że tam, gdzie jest spotkanie mężczyzny z kobietą, właściwie ogień i woda, człowieka z człowiekiem, tam się ciągle coś dzieje w jakimś wielkim dynamizmie, ale to nie znaczy, że nie mają, zwłaszcza wierzący, podejmować starań, aby ta wspólnota, którą tworzą, była jak najbliższa tego, czego pragnie od nas Chrystus, tak? Od małżonków, czego pragnie Chrystus.
Chciałabym wrócić jeszcze do tego powołania do małżeństwa, bo to, że część będzie to opacznie interpretować, a właściwie będzie z tego sobie czyniła argument, żeby w to małżeństwo nie wchodzić, chyba też nie powinno przesądzać o tym, że nie będziemy mówić o takim powołaniu, bo przecież to też bardzo konkretna droga, bardzo konkretne powinności, do których Pan Bóg zaprasza.
Tak, ale czy trochę też nie wypaczamy znaczenia słów w ten sposób, tak? Bo gdy mówimy o powołaniu, to jednak mamy na myśli, że to są jakieś specyficzne rzeczywistości, tak? Natomiast jeśli powołanie dotyczy każdego, to wtedy jakby zatracony jest ten wymiar, tak? Oczywiście ja bym powiedział, że wezwani, tak? Nie chcę się kłócić też może o słowa, ale słowo powołanie miało pewien wymiar taki, które się pomija, tak jakby unika tego, ekskluzywny, tak? Taki elitarny, tak?
Szczególny,
prawda? Więc to zostało w tym momencie, jakby zupełnie odeszło się od tego, że słuszne czy nie, no to trudno mi to oceniać, natomiast ma to swoje pewne praktyczne konsekwencje.
No tak, słowa mają jednak sporą moc, może bez jednak, bo przecież wiemy o tym bardzo dobrze i słowami się zajmujemy w tym programie, tymi spisanymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wspomniani są też rodzice. Rodzice, którzy ze względu na to, że dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania. No i tutaj oczywiście chrześcijańscy rodzice są wspomniani i tak dalej, ale właśnie bardzo poważny obowiązek. To nie tak, że mówimy, nie, dziecko sobie samo wybierze, czy chce, czy nie chce, zaczekajmy do 15-18 roku życia, ono samo zdecyduje, czy chce iść na katechezę, czy do kościoła.
To swego czasu sługa Boży Fulton, arcybiskup Fulton Sheen trochę tak kpiąco odpowiadał na to, nie? No to równie dobrze możemy, choć dzisiaj wokół tego też jest wielka dyskusja, możemy nie szczepić dzieci, tak, i czekać, a co one sobie same zdecydują, czy chcą być szczepione, czy nie, tylko no, w tym czasie mogą umrzeć na jakąś zakaźną chorobę i mogą nie mieć tego wyboru, tak? To dla nas jest oczywiste, że jeśli wiara jest dla rodziców czymś bardzo ważnym, tak, jeśli ona wyznacza jakiś rytm ich życia, no to jest czymś, co będą chcieli w naturalny sposób od razu jakby dzieciom przekazać i od początku w tym gruncie te dzieci wychowywać. Natomiast znowu pewnie jedziemy statystykę, ilu takich rodziców jest. Idźmy jeszcze wcześniej. No, przecież mamy poważny problem w Polsce, bardzo poważny i rosnący, z demografią. Ludzie nie chcą mieć dzieci, tak? Właśnie tworzą związki niemałżeńskie, kohabitacyjne, partnerskie, inne, które są często świadomie rezygnujące z posiadania potomstwa dla wygody i tak dalej. Ja tego jakoś nie oceniam, też nie mam dzieci i też mi jest z tym wygodnie, więc trudno, żebym innych tutaj oceniał w ten sposób, ale mówimy o faktach, tak, że no przechodzimy przez jakiś moment w historii też naszego, szumnie powiem, narodu, w którym jakby jego fizyczne istnienie jest zagrożone z tego właśnie względu, tak? Więc najpierw te dzieci trzeba mieć, żeby później je wychowywać w duchu chrześcijańskim, do czego rodzice, wierni, świeccy chrześcijańcy są zobowiązani po prostu.
No, ja bym jednak nie zrównywała tego, że ksiądz nie ma dzieci, jest mu wygodnie i dwoje ludzi żyjących ze sobą nie ma dzieci i to jest ten sam typ wygody.
Nie, no jasne, bo to są, wiadomo, też różne okoliczności, ale w pewnym sensie mówię, że nie chcę też oceniać, tak?
No tak.
Ze względu na to, że ze względu na tą okoliczność, którą tutaj przywołałem i tylko w tym kontekście ją przywołuję, a nie w żadnym innym.
No, dodajmy też, że obiektywnym problemem są też te wynikające właśnie z jakości środowiska, w którym żyjemy. Mówię już wprost na takim poziomie biologicznym, gdzie często jest trudno zajść w ciążę, utrzymać ją i tak dalej, i tak dalej. Więc to takie rozliczanie innych z posiadania dzieci to bardzo, bardzo ostrożnie, bo można bardzo takie głębokie rany pozadawać. Natomiast, no, z drugiej strony właśnie też mówmy wprost, że dwoje ludzi, małżonków jest po to, żeby też właśnie założyć rodzinę.
Ale też widać w tym kontekście, bo chcę jakby przy tym jeszcze się chwilę zatrzymać, no jakby jak daleko jesteśmy od tej wizji, którą nam Kościół proponuje w tej materii, tak? Tej otwartości na życie, przyjmowania życia. I bardzo łatwo też oceniamy innych. Ja jestem oczywiście, tak powiedziałem, poczułem to od początku, daleki od tej oceny, bo te okoliczności są oczywiście dzisiaj bardzo często niezależne od tych ludzi, którzy nie mogą mieć potomstwa. To jest osobny, jakby zupełnie potężna działka, potężny problem, bo twierdzi się, że w Polsce nawet 1 000 000 par
nie
może mieć.
To nie jest marginalny problem.
To nie jest marginalny problem. Natomiast patrzmy na tych właśnie, których łatwo oceniamy też w kontekście wiary, na przykład na Czechów, którzy mają mnóstwo dzieci, tam się mnóstwo dzieci rodzi, oni te dzieci jakąś większą otwartością przyjmują, a równocześnie są tak dalecy od chrześcijańskiej wiary, są tak dalece najbardziej zlaicyzowanym społeczeństwem w Europie. Więc tutaj jakby widzimy jasno, nie ma tej korelacji, tak?
Nie ma prostych odpowiedzi na bardzo złożone pytania. Ale my wrócimy do prostszych i bardziej złożonych pytań, tyle że już za tydzień. Za dziś bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniam się Państwu.